Kulturalne lubuskie.
Janusz Młyński, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym Kulturalnym Lubuskim będziemy mówili między innymi o publikacji Sprawiedliwi Maryli Ścibor-Marchockiej, upamiętniającej ofiary zbrodni wołyńskiej, o teatrze dla najmłodszych, zdobywającym sobie coraz większą popularność. Jeszcze raz poświęcimy czas na tematykę dotyczącą kresów II Rzeczpospolitej, a to za sprawą profesora Stanisława Niciei. Sprawiedliwi. Książka Maryli Ścibor-Marchockiej, utrwalająca zachowany w relacjach ofiar traumatyczny obraz zbrodni wołyńskiej popełnionej na polskich mieszkańcach przedwojennych kresów II Rzeczpospolitej. Publikacja ta jest zbiorem opowiadań upamiętniających ofiary okrucieństwa zadanego przez najbliższych sąsiadów, lecz jednocześnie pokazująca te tragiczne wydarzenia z mało znanej perspektywy tych Ukraińców, którzy znaleźli w sobie odwagę do sprzeciwu wobec zbrodni i udzielili pomocy prześladowanym Polakom. Tydzień temu wyemitowaliśmy pierwszą, a za chwilę druga część relacji ze spotkania z Marylą Ścibor-Marchocką, zarejestrowana w zielonogórskiej księżnicy imienia Norwida.
Moja praca została przerwana. Ja, wyszukując te różne rzeczy i różne historie, w sumie miałam materiał na około 40 opowiadań. Tak myślałam, że 30 to będzie na pewno. Tyle tylko, że kiedy już je pisałam, okazało się, że dużo jest tam emocji i bólu, że jeżeli będzie więcej, i tu mi Bogdan Urbankowski, przyjaciel mój, radził przerwać, to będzie książka, którą będzie ciężko w ogóle przeczytać. Na przykład zabrakło tu formy pomocy przez księży grekokatolickich. Mamy taki piękny przykład z Bieszczad. Jest sytuacja taka, że w jednej miejscowości jest ksiądz grekokatolicki i łaciński, czyli nasz katolicki. Oni się kłócą, nie lubią się. Ojej, bardzo się nie lubią. Wzajemnie się tam podgryzają cały czas. Ale kiedy ten Ukrainiec dowiaduje się, że UPA ma przyjść w niedzielę i ludzi z kościoła wymordować, czeka, aż Polacy wejdą do kościoła, staje z krzyżem w drzwiach i na zbliżających się UPA-owców krzyczy: przeklinam każdego z was, który spróbuje przejść przez ten próg. I stoi tak, dopóki Ukraińcy nie odejdą. Miał szczęście, że go nie zastrzelili, jednak chyba cała ta sytuacja była tak dramatyczna, że jednak nawet rezuni się w tym momencie ugięli. Rzeczywiście w tej miejscowości zginęło go kilka osób, które nie były wtedy w kościele, natomiast cała reszta ocalała. Takich opowieści jest trochę. Jest opowieść, której tu nie ma, też na przykład o bardzo bogatym Ukraińcu, Tkaczuku, który został zastrzelony później przez Sowietów z powodu nieprzystąpienia do kołchozu. Tkaczuk miał ponad 100 hektarów, był najbogatszy w okolicy. To obala ten mit, prawda, biednych Ukraińców, bogatych Polaków. Sam nie miał dzieci, ale jego wszyscy bratankowie byli w UPA i byli rezunami. Natomiast Tkaczuk nie tylko ukrywał ludzi, ale pomagał im się przeprawiać przez rzekę. On się straszliwie bał, natomiast posunął się nawet do tego, że kradł sąsiadom łódki, żeby Polakom podstawić, żeby oni, no bo ranni, chorzy, no nie mogli się przez tą rzekę bardzo rwącą przeprawić. Ocalił możliwie, że nawet ponad 100 osób. Mordy były już przez całe dwudziestolecie. Ta Ukraina ciągle była niespokojna. Były też zamachy i po pierwsze, w zamachach nie ginęli Ukrainożercy. W zamachach ginęli ci urzędnicy, którzy byli za pojednaniem polsko-ukraińskim. Dlatego, że UPA nie zależało na pojednaniu polsko-ukraińskim, tylko zależało na tym, żeby po prostu tutaj właśnie to skłócić. Druga rzecz, która jest bardzo ważna i która gdzieś się pojawia też w tej książce, tak na marginesie, w dwudziestoleciu międzywojennym Niemcy organizowali szkoły zarówno dla Litwinów, jak i dla Ukraińców. Szkoły z bardzo dobrze wyposażone, z dużym stypendium. I ta młodzież tam nasiąkała nienawiścią do Polski i tu się kłaniają ponary, miejsce równie zapomnianej kaźni polskiej. I to są kadry UPA. Strach był wszechobecny. Proszę sobie zdać sprawę, za pochowanie Polaków groziła śmierć. W niektórych rejonach śmierć groziła za żałowanie Polaków. Wystarczyło płakać nad Polakami, żeby można było zginąć. Jest kilka miejscowości, gdzie zostały powieszone kobiety, również ciężarne, dlatego że płakały nad Polakami, Ukrainki. Druga rzecz bardzo istotna to właśnie ci krewni. W przypadku małżeństw mieszanych, to też historia, którą usłyszałam na którymś spotkaniu, sen, bo pamiętajmy, że na Kresach była ta zasada, że jeżeli małżeństwo było mieszane, to chłopcy dziedziczyli narodowość i wiarę po ojcu, dziewczyny po matce. I synowie, którzy byli w UPA, doszli do wniosku, że trzeba matkę zabić. I ojciec zabił tych synów w obronie żony i uciekł do Polski z nią. Takie rzeczy się zdarzały. Nad tym dramatem to chyba tylko Pan Bóg może się pochylić, bo oczywiście na pewno były takie przypadki fanatyzmu, prawda, że ktoś zabijał współmałżonka, bo właśnie lach. Ilekroć były to wypadki, gdzie to był jedyny sposób na ocalenie dzieci i przed jakimi dramatami stawali ci ludzie. To są rzeczy nie mieszczące się w... Ja już po prostu tak daleko wolę nie wchodzić, co oni musieli czuć. Strach był wszechobecny. Wyobraźmy sobie teraz jeszcze taką sytuację. Jeśli ktoś ukrywał kilka osób, trzeba je nakarmić, ale co chwilę przychodzą patrole. No to jak wytłumaczysz, że gotujesz duży gar zupy, a was jest w domu troje albo dwoje staruszków? Nie możesz. To trzeba robić na raty. Trzeba pilnować, żeby gdzieś nie było śladów krwi, żeby ktoś nie zajęczał w gorączce. Bo to nie jest tak, że my jesteśmy na wczasach i komuś pomagamy, tylko to jest tak, że my jesteśmy w ciągłym zagrożeniu. Do takich mordów może dojść tylko wtedy, kiedy człowiek odczłowieczy drugiego człowieka. To jest znowu to, co się nie mieści w jakichś kategoriach ludzkich. To nie umiem. A że następuje później eskalacja mordu, to o tym już pisała Kosak-Szczucka w Poszodze. I to jest w ogóle książka, którą powinniśmy wszyscy mieć w domu i czytać i znać, bo ona tłumaczy też to, co się działo na Kresach wtedy, w okresie I wojny światowej i to samo się działo w czasie II wojny światowej. Te gry mocarstw, naszczuwania. Ale ona też opowiada o tym, jak akurat opowiada o Sowietach, że młody chłopak, który wstępuje do armii sowieckiej, w pewnym momencie zabija, a potem zabija więcej, a potem to już jest uzależniony od mordowania. To jest eskalacja. Taka jest natura ludzka, że jeżeli my sobie pozwolimy na przekraczanie granic, to potem będzie coraz więcej. Człowiek już nie umie się zatrzymać. Pewnie umie, tylko już nie chce. Mój ojciec mówił, a ja mu wierzę, przeżył wojnę i przeżył niejedno, że to jest cienka granica, że łaska Boża tylko człowieka chroni przed tym, żeby nie stanął po stronie zła. Że właściwie nikt z nas niewypróbowany nie ma prawa powiedzieć, nigdy bym tego nie zrobił. Ja się pokornie tutaj podpisuję przed tym twierdzeniem ojca. Oczywiście wojna demoralizuje, wojna niszczy, wojna pewne rzeczy dopuszcza i to się staje potem jak lawina. Niemcy, nie tylko Niemcy, bo i Rosjanie, kiedy wyszli na Kresy, to przecież pamiętajmy, że od 1939 roku do 1941 oni tam byli gospodarzami, są odpowiedzialni za eskalację zbrodni w czasie II wojny światowej. I to jest bezsporny fakt.
Kulturalne lubuskie. Wojciech Romańczyk od kilku lat gra na zielonogórskiej scenie, ale swój czas dzieli między Zieloną Górę a Warszawę. Jak się okazuje, tak wygląda życie wielu innych młodych aktorów, którzy zdecydowali się na granie z dala od stołecznych scen. Za chwilę rozmowa z aktorem o kolejach aktorskiego losu i czasem szarej rzeczywistości towarzyszącej wykonywaniu tego zawodu.
W którym roku skończyłeś Warszawską Akademię Teatralną?
Szczerze? Nie pamiętam. 2012? 13? Zawsze muszę to sprawdzać. Chyba 13.
Pamiętasz swój egzamin wstępny?
Tak. Był on bardzo specyficzny, ponieważ nastąpił w 2 tygodnie po tym, jak zostałem za brak predyspozycji do wykonywania zawodu i brak talentu wyrzucony z łódzkiej filmówki.
Ile osób było na jedno miejsce?
1000 z kawałkiem.
Na jedno miejsce?
Na jedno miejsce, tak. Takie były Nie, przepraszam, nie na jedno miejsce. 1000 z kawałkiem, tam chyba 1600 bodajże przystąpiło do egzaminu. 20 się dostało, skończyło nas 15.
A studia, jak wspominasz? Który rok był najcięższy?
Tu bym się wahał między pierwszym a drugim. Pierwszy z racji selekcji i ciągłego, niepotrzebnego moim zdaniem straszenia tą selekcją, gdzie w moim przypadku to... Ja już raz zostałem wywalony ze szkoły, więc to nie było proste. Drugi z racji przeładowania materiału. 18 egzaminów na sesji. w tym teoria, praktyka, wszystkie możliwe historie teatru polskiego, europejskiego, szermierki, akrobatyka. No właściwie ciężko stwierdzić, czego nie było. Więc pierwszy, drugi rok. Na trzecim u nas się w szkole mówiło, że jest tak zwany syndrom trzeciego roku, bo nagle ci zostaje 9 przedmiotów i naprawdę nie wiesz, co robić z wolnym czasem. Durniejesz. To jest tak zwany syndrom trzeciego roku w Akademii Teatralnej. Nie wiem, jak jest teraz, bo ja już parę lat temu skończyłem.
Okres dyplomu, robienia dyplomów.
Coś pięknego. Coś pięknego. Od drugiego roku współpraca z panem Wiesławem Komasą. Genialnym pedagogiem, fenomenalnym aktorem. Człowiekiem, który potrafił niesamowicie natchnąć nie tylko na scenie, ale i prywatnie. Na przykład mówiąc, że wielokrotnie będziemy się zastanawiali, czym w ogóle jest ten zawód, że piekarz piecze chleb po to, żeby człowiek przed pracą mógł go zjeść. Ktoś buduje drogi po to, żeby ktoś mógł tymi drogami przejechać. A co robi aktor? I tu z tym pytaniem nas zostawiał. Piękna praca. Drugi dyplom z Waldemarem Śmigasiewiczem. Tam już rola drugoplanowa. Ale zagranie alter ego Moliera w Mieszczaninie Szlachcicem. Fajna zabawa. Nie, piękne spotkanie z bardzo błyskotliwym, inteligentnym i fenomenalnym poczuciem humoru tego reżysera.
Dużo cię kosztowało przejście do życia zawodowego, to znaczy do szarej rzeczywistości. Kończysz szkołę, którą robi się w białych rękawiczkach, a potem zaczyna się szara rzeczywistość.
Ja być może popełniłem kilka błędów w dotychczasowej, krótkiej, ale jednak trwającej parę lat karierze. Już w szkole grałem, w serialach, byłem używany w dubbingu w Teatrze Polskiego Radia. Zapragnąłem etatu. I tak znalazłem się w teatrze w Zielonej Górze, gdzie nie uważam w żaden sposób tego czasu za stracony. Ja tu mogłem pracować nad warsztatem, ja się bardzo dużo nauczyłem. Jednak teraz, kiedy wracam do Warszawy, okazuje się, że muszę mierzyć się nie tylko z moim talentem bądź jego brakiem, z warsztatem bądź jego brakiem, co wydawałoby się oczywiste. Czy pan umie zrobić stół? Umiem, to ja panu zapłacę, pan zrobi stół. Nie. Tu są jeszcze sympatie, antypatie, rzeczy, które się ostatnio pojawiły przez te 4 lata, czyli wszelkie Instagramy, Facebooki. Tego nie było. Jak wyjeżdżałem 4 lata temu do Zielonej Góry, tego nie było. Nagle się okazuje, że większą szansę na rolę ma człowiek, który ma Instagram, który dobrze funkcjonuje. Więc ta szara rzeczywistość po szkole uważam, że ma duży pierwiastek szczęścia w sobie.
Na czym polega to, te Instagramy i te media społecznościowe? Jak to działa?
Dopiero się w to wgryzam, powiem szczerze. Też nie do końca wiem. Z tego, co się zdążyłem zorientować, działa to na tej zasadzie, że ktoś śledzi twój profil, ty sprzedajesz mu jakąś część swojego życia. Oczywiście jak masz IQ powyżej samoobsługi i jesteś aktorem i potrafisz wykreować jakąś rzeczywistość, postać, to oczywiście nie sprzedajesz życia stricte prywatnego, tylko sprzedajesz mu tą wykreowaną rzeczywistość, którą on kupuje, lajkuje, jak to się mówi, subskrybuje, jeszcze nie do końca wiem, co to znaczy, ale to sprawia, że jesteś coraz bardziej popularny. Tak? I załóżmy tych followersów, czyli osób śledzących twój profil, masz 15 tysięcy. Dla takiej produkcji filmowej, serialowej jest to prosty sygnał, że oni mają od razu tyle widowni. Tak to jakoś zaczyna funkcjonować. Zawsze słyszę, że to jest obecnie jedna z jedynych dróg. Nie do końca potrafię się z tym pogodzić, nie do końca jeszcze to rozgryzłem, dlaczego tak, a nie inaczej. Chciałoby się walczyć talentem, pracowitością. Dochodzą jeszcze bywania w pewnych miejscach, które obecnie są modne na mapie Warszawy. One się oczywiście zmieniają. Kiedyś to było to miejsce, teraz jest inne. I ostatnio się zapytałem sam, co to znaczy, że jestem aktorem. W takiej rzeczywistości warszawskiej nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. Nie potrafiłem.
No bo co masz na myśli?
Jeżeli wezmę telefon, kliknę nagrywanie i powiem parę słów, które należą do mnie bądź do innego autora, podpiszę się jako autor bądź podam autora, puszczę to przez 3 filtry, a nie daj Boże się w międzyczasie rozpłaczę, no to przecież jestem aktorem. A jeżeli tekst był mój, to jestem też dramaturgiem. A jeszcze ja to nakręciłem, więc jestem operatorem, a jeszcze moja reżyseria. I tu powstało pewne zaburzenie. Gdzieś mam wrażenie, że zatraca się to pojęcie rzemiosła. Rzemiosła, czyli jestem stolarzem, jestem murarzem, jestem piekarzem, i jestem nauczycielem i jestem aktorem. To są zawody.
Na czym polega to aktorstwo, które ma najwięcej wspólnego z rzemiosłem?
Na wykorzystaniu swojego organizmu jako narzędzia. Trzeba znać swój fach. Może inaczej, może taka anegdota. Wiesław Komasa, znowu mój ukochany profesor z Akademii Teatralnej, powiedział, że kiedyś zagrał spektakl Mimo Wszystko z Mają Komorowską. Zszedł ze sceny i mówi: Majeczko, słuchaj, tak chciałem tam w tej scenie tak zagrać, ale mi nie poszło. Na co Maja mu powiedziała: widzisz, i już po Paryżu. To znaczy, trzeba było się skupić. Trzeba było się skupić, trzeba było się przyłożyć, trzeba było to wyćwiczyć i trzeba było w tym danym momencie, w tej sekundzie być przygotowanym na to, co chcesz zrobić. Dla mnie rzemiosło to jest wyeliminowanie z aktorstwa elementu szczęścia. Na scenie.
Powtarzalność?
Absolutnie. I w filmie, i na scenie, i w dubbingu. No wyobraź sobie, że, nie wiem, no grasz jakiegoś kraba dla Disney Channel i mówisz: tak, nazywam się Randy! A za drugim razem podchodzisz do tego samego mikrofonu na przeciągu paru minut i mówisz: tak, nazywam się Randy. No każdy normalny reżyser wywala cię ze studia. No wyobraź sobie, że piekarz raz ci piecze chleb, a za drugim razem mówisz etrogal. No proszę cię.
Jak dzielisz czasu między Zieloną Górą a Warszawą, bo wiem, że dzielisz?
Trudne. Trudne z racji tego, że polskie wszelakie firmy transportowe traktują Zieloną Górę tak, jakby dalej już były tylko smoki. Gdyby można było żyć tylko i wyłącznie z teatru, ja byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Może brakowałoby mi dubbingu, ale w dzisiejszych czasach na przykład można dubbingować zdalnie. Ja nie wierzę w życie pozateatralne. Chciałbym móc utrzymywać się tylko i wyłącznie z teatru. Nie jest to możliwe.
Gdybyś miał wybrać po raz drugi, wybrałbyś tę samą drogę?
Tu mnie masz. Nie wiem. Nie wiem. Bardzo chciałem być prawnikiem. Albo prawo, albo teatr. Nie żałuję. W każdym razie nie żałuję tego. Zresztą chcę mu wygadać, a dopiero zaczynam.
Na świecie istnieje od 30 lat. Zjawisko rozwinęło się w Bolonii w teatrze La Baracca. W Polsce teatr Najnajów, bo o nim mowa, rozwija się od 10 mniej więcej lat. Spektakle Najnajowe w głównej mierze oddziałują na zmysły dziecka i są dla niego bardzo bezpieczne. Dzieci bywają często aktywnymi uczestnikami tego rodzaju wydarzeń. Przedstawienia dla najnajów przeważnie zamyka płynne przejście do wspólnej z nimi zabawy. Za chwilę rozmowa o teatrze dla najnajów z Katarzyną Kawalec, która reżyserowała wiele takich przedstawień, między innymi w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze.
Co to są najnaje?
Powstała taka nazwa na pewną grupę odbiorców, teatru odbiorców sztuki. Ta nazwa powstała sobie w Polsce mniej więcej około 10 lat temu. Nie było wiadomo, jak taką grupę odbiorców nazwać i ktoś wpadł na to, żeby te dzieci nazwać najnajami. Ponieważ są to dzieci najmłodsze, najmniejsze, najbardziej zainteresowane światem, może najbardziej, najświeżej zainteresowane światem, bo są to dzieci zupełnie malutkie. Najnaje to jest taka grupa wiekowa odbiorców sztuki, w zasadzie od urodzenia niemalże, tak przyjęło się mniej więcej do 5-6 roku życia, chociaż to już są oczywiście takie przedszkolaczki, ale takie zupełne najnaje to są takie właśnie dzieci mniej więcej w wieku od pół roku do 3-4 lat. Taką pierwszą właściwie osobą w Polsce, która tym teatrem się tak bardziej zainteresowała i udało jej się to prowadzić w ogóle na nasz polski, że tak powiem, rynek, była Agnieszka Czekierda i ona stworzyła już ponad 10 lat temu Teatr Małego Widza w Warszawie i ona właściwie jeżdżąc po świecie zainteresowała się teatrem dla najmłodszych widzów, takim nazwijmy to baby friendly, czyli przyjaznym maluszkom. Mniej więcej w podobnym okresie zainteresowało się takim widzem w takim wieku dużo więcej osób, dużo więcej teatrów. No ale myślę, że można tak powiedzieć, można tak przyjąć, że w pewnym sensie właśnie tutaj pani Agnieszka Czekierda ten rodzaj teatru do nas wprowadziła.
Ile lat temu to się zaczęło?
Ona zrobiła spektakl w 2011. Ten spektakl nazywał się Rozplatanie tęczy, ale to nie była tylko ona, bo też właśnie w tym 2011 roku zaczęła działać Honorata Mierzejewska z Teatrem Poddańczym. Też zaczęła realizować w Teatrze Pinokio właśnie takie spektakle dla maluszków. też między innymi
ja... Pinokio w Łodzi.
W Łodzi, tak. Między innymi też właśnie w tym samym roku ja zaczęłam realizować takie projekty też w Teatrze Arlekin. To się jakoś tak zbiegło i pojawiło się po prostu w Polsce. Zaczęliśmy zauważać, że jest taka grupa wiekowa i one są ciekawe świata i one się interesują, natomiast trzeba stworzyć dla nich specjalny, specyficzny taki, powiedzmy, rodzaj działań teatralnych, który one będą w stanie przyjąć i którym one się zainteresują.
Właśnie, czy taki teatr ma sens? Co my wiemy o tych dzieciach? Przecież nie potrafią nazwać swoich odczuć, swoich emocji. Co na ten temat mówi psychologia dziecka?
Wiadomo, że dziecko, które dopiero się narodziło, dopiero się pojawiło na świecie, jego pierwszymi doświadczeniami, które ono pamięta jeszcze, krótko mówiąc, z życia płodowego, z brzucha mamusi, to są szumy, to są pewne prześwity tylko światła, jeszcze dobrze nie widzą. One widzą tylko bardzo wyraziste formy, duże, kontrastowe, czyli biel i czerń. Bardzo, bardzo intensywne kolory, wielkie formy i kojarzą też bardzo dobrze wszelkie rodzaje szumów, które im się właśnie w jakiś sposób naturalny kojarzą z odgłosem krwi mamy, która się gdzieś tam przelewa, czy z szumem wody w brzuchu, ale też w ogóle dźwięki, które są im przyjazne, które one znają. Budując taką sztukę dla tych maluszeczków, na pewno dla tych zupełnie najmniejszych, trzeba zawsze pamiętać o tym, że bazujemy na pewnych takich doświadczeniach, które muszą być dla nich bezpieczne, że muszą być też im w jakiś sposób znajome, szukając właśnie takich rozwiązań niegwałtownych, niezbyt głośnych, operujących czy właśnie czy szumem, czy wyrazistymi kolorami, czy grą świateł, która jest bardzo subtelna jednocześnie, ale też może być wyrazista. Jak najbardziej można wprowadzić takie dziecko spokojnie do świata sztuki, dlatego że one są ciekawe tej sztuki i są zainteresowane i jak najbardziej są na taką sztukę gotowe.
Jak wygląda praca nad takim przedstawieniem?
Tutaj musimy pomyśleć o tym, że są akurat w Polsce, my tak to rozgraniczamy, że są pewne grupy wiekowe, więc jeżeli mówimy o takich zupełnie malutkich dzieciach, takich, które mają pół roku, rok, w tym przypadku ja myślę, że tutaj fabuła nie zawsze jest bardzo istotna, dlatego że dla nich bardziej liczą się takie bodźce, takie sensualne, bodźce wzrokowe, bodźce dotykowe, czy coś, co niekoniecznie musi być jakąś historią, bo takie półroczne dziecko jeszcze niekoniecznie podąża za historią. Pewne sytuacje są dla takiego dziecka interesujące, czy pewne jakieś obrazy, wydarzenia dźwiękowe. Natomiast jeśli myślimy już o dzieciach takich, powiedziałabym, od półtora roku do ciut starszych, ja myślę, że spokojnie możemy mówić już o fabule, możemy mówić o pełnoprawnym przedstawieniu, które jest na bazie jakiejś historii, jakiejś krótkiej opowieści, które ma swój początek, ma rozwinięcie, ma jakiś punkt kulminacyjny, zwrotny. I to jak najbardziej takie już półtora roczne czy dwuletnie dzieci są w stanie podążyć za fabułą i ją zrozumieć.
Właśnie, opiszmy to, jak to mniej więcej wygląda dla tych z naszych słuchaczy, którzy jeszcze się z takim teatrem nie zetknęli.
Bardzo, bardzo często spektakle właśnie takie najnajowe są ułożone w ten sposób, żeby między sceną a widownią było jak najmniejsze rozgraniczenie, żeby sama scena była na tym samym poziomie co widownia. Aktorzy się zbliżają do dzieci, podają im pewne przedmioty po to, żeby zachować te ich percepcje, żeby nie zagubić tego ich zainteresowania. Jest to taka bardzo przyjazna przestrzeń, gdzie mamy bardzo miękką, miłą wykładzinę, gdzie mamy piękne poduszki mięciutkie, na których te dzieci mogą się położyć, na których one mogą się przesuwać, mogą przechodzić w przód, w tył, wrócić na jakieś krzesło, które gdzieś tam stoi, na którym może być na przykład babcia. Czy rodzice też mogą siedzieć sobie spokojnie na dywanie, na poduszkach z dziećmi, z tymi dziećmi, które się po prostu w jakiś sposób może troszeczkę lękają, czy czują jakiś opór przed nową przestrzenią. Dlatego, że nie ma co ukrywać, że te dzieci najczęściej są na razie na takim etapie, że znają swój dom. Niektóre znają już żłobek, niektóre znają przedszkole, ale nie wszystkie. Więc zapraszając je do zupełnie nowego miejsca, które jest związane ze sztuką, z kulturą, my musimy im stworzyć taką przestrzeń, która je zaprosi, która będzie dla nich przyjemna, przyjazna i która je zachęci do tego, żeby móc się na to wszystko otworzyć.
Gdybyś miała zainteresować rodziców, no wiadomo, że to nie dzieci decydują o swoim życiu. Decydują o tym ich rodzice, opiekunowie. Gdybyś miała zachęcić właśnie tych rodziców i opiekunów, żeby przeprowadziły swoje pociechy, to jakich słów użyłabyś?
Myślę, że najcenniejszym tutaj doświadczeniem takiego teatru jest takie bycie razem. To, że przychodzimy ze swoim dzieckiem czy z dziećmi i że możemy być troszeczkę obok, możemy utrzymać dystans, że widzimy, że to dziecko jest bardzo zainteresowane, zaczarowane zupełnie nowym światem, którego jeszcze nie poznało. Natomiast możemy też całkowicie w nim, po prostu w tym świecie uczestniczyć razem z tym dzieckiem. Możemy czerpać takie nowe doświadczenia. Tutaj mamy ogromne pole manewru do wyobraźni, do tego, że jest bardzo wiele bodźców i pomysłów na to, jakich zabaw można użyć, jak można rozmawiać z dzieckiem, czym je zainteresować, czym pokolorować ten jego świat, ale też bardzo ważne jest uczestniczenie w takim wydarzeniu, ja bym to nazwała po prostu wydarzeniu społecznym, gdzie dziecko przychodzi do nowej grupy ludzi, których kompletnie nie zna, do aktorów, którzy mówią do niego i tutaj w ten sposób otwieramy dziecko na przestrzeń, która jest dla niego jednocześnie obca, ale jednocześnie jest przyjazna i dzięki temu powolutku wdrażamy dzieci w kontakty z innymi ludźmi i w przekonanie, że ten świat może być bezpieczny, może być interesujący, ciekawy.
Za chwilę druga część rozmowy, jaką udało mi się przeprowadzić z Rolandem Hellmanem, laureatem Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego, poetą, fotografikiem, wydawcą, autorem albumów fotograficznych i książek o regionie. W czasie stanu wojennego Roland Hellman wraz z małżonką Małgorzatą organizował transporty humanitarne do Zielonej Góry. W drugiej części rozmowy usłyszymy m.in. o twórczych inspiracjach i jednocześnie powodach charytatywnej działalności Rolanda Hellmana.
Eines meiner ersten Gedichte, was ich geschrieben habe, hieß Freiheit.
Jeden z pierwszych takich wierszy, które napisałem, to nazywał się Wolność.
Das war noch vor der Zeit, als es zwei deutsche Staaten gab.
To jeszcze było przed tym, zanim Niemcy, jeszcze jakby istniały dwa niemieckie państwa.
Und ich habe diese Situation auch nicht verstanden.
Ja też tej sytuacji nie rozumiałem.
Dann war der Kampf in Ungarn. Die Ungarn haben Aufstand gemacht, 1956.
Potem w 1956 roku też były powstania na Węgrzech.
Sie haben gekämpft für ihr Land, für ihre Freiheit.
Ale na Węgrzech też ludzie walczyli o swoją wolność.
Und damals habe ich das Gedicht geschrieben, Freiheit.
I wtedy właśnie napisałem ten wiersz, Wolność.
Freiheit ist eine Sache von eigenen Ansichten. Wie kann ich das, was ich will, umsetzen?
To jest spojrzenie. Moje spojrzenie, jak ja widzę wolność i to, co ja widzę, to właśnie w tej chwili się już sprawdza.
Dieses Gedicht habe ich geschrieben und dann haben das Bekannte von mir gesehen und haben gesagt, bitte mach mir eine Kopie.
Ten wiersz napisałem wtedy i moi znajomi prosili mnie o kopię tego wiersza.
Und es waren Firmen, die haben dieses Gedicht sich kopiert, in einen Bilderrahmen gepackt.
Nawet tak było, że robili kopie i wieszali sobie w ramkach na ścianie.
Denn wenn ich kein Willen habe, dann bin ich ein Knecht.
Bo jeżeli nie ma się swojej wolności, to się jest poddanym, nie? A tak to masz swoją wolność, walczysz o swoją wolność.
Und ich versuche in allen meinen Gedichten immer etwas zu erklären.
W moich wierszach próbuję zawsze podjąć jakiś temat i później wytłumaczyć ten temat.
Man sagt zwar, Deutschland ist das Land der Dichter und Denker.
Mówi się tak często, że Niemcy są krajem myślicieli i poetów.
Ich möchte das nicht auf mich beziehen.
Ale nie chcę to do siebie brać, jako, że ja jestem taki.
Aber ich denke sehr viel und analysiere sehr viel.
Ale zwykiem dużo myślę i analizuję.
Aber ich analysiere es immer aus meiner Sicht.
Tylko zawsze ze swojej strony, ze swojego przekonania.
Das heißt nicht, dass alle gleich denken wie ich.
To znaczy, że nie chcę, żeby wszyscy myśleli tak samo jak ja, bo każdy ma swoją wolność.
Das war der Ungarnaufstand 1956.
W 1956 roku, w czasie powstania na Węgrzech,
da saß ich diesen Tag, ich kann mich heute noch erinnern.
To przypominam sobie, siedziałem jako mały chłopiec u fryzjera.
Und früher in einem Friseursalon in Deutschland. Es gab kein Fernsehen, es gab nur Radio und
wiadomo,
Zeitung.
W latach 50. Nie było, nie każdy miał telewizor, nie każdy miał gazetę, więc informacje, które przychodziły przez radio, to były bardzo ważne.
Und ein Friseursalon war ein Informationszentrum für uns.
I ten fryzjer był centrum informacji.
Und ich saß also und hörte Radio.
Słyszałem w radio w tym czasie.
Und da kamen Hilferufe über den Äther aus Ungarn.
Przez radio słychać było wołanie o pomoc.
Und zwar waren das Menschen, die ich hörte.
To byli ludzie, których słyszałem.
Die mir sehr bekannt waren.
Których głosy były mi znane.
Das waren Fußballer.
To byli piłkarze.
Die 1954 gegen Deutschland im Endspiel waren.
Którzy grali z Niemcami w ostatnich rozgrywkach w 54 roku.
Puskas, Hiddekudi und so weiter.
To były te nazwiska, które podał.
Und die haben in den Äther hineingerufen. Bitte helft
uns. Te osoby wołały o pomoc w radiu.
Die Russen schlachten uns ab.
Bo wołali o pomoc, prosili o pomoc, że Rosjanie ich zwalczają, czy jakby powiedzieć, zagrażają im.
Und das wurde durch Äther immer wieder unterbrochen.
I to było przerywane i znowu ten apel był, jakby powiedzieć, powtarzany i to połączenie również w radiu, to kiedyś taki był odgłos w radiu, więc to się powtarzało cały czas.
Sie weinten.
Niektórzy płakali.
Und was haben die Menschen im Friseursalon getan?
I co robili ludzie w tym salonie, u tego fryzjera?
Typisch die älteren Männer,
sie
haben diskutiert.
Starsi mężczyźni zaczęli dyskutować.
Oh, was ist das
schlimm? Co to się stało? Jaka jest sytuacja?
Aber sie haben nicht reagiert.
Ale nikt nie reagował, nikt nie chciał w jakiś sposób pomagać.
Ich war der kleine Junge.
A ja byłem małym chłopcem.
Das kann doch nicht
to
wahr sein.
To jest niemożliwe, że taka sytuacja jest.
Menschen rufen uns um Hilfe und wir tun nichts.
Ludzie wołają o pomoc, a my nic nie pomagamy.
Wo ist der Amerikaner?
Gdzie jest Amerykanin? Gdzie są Amerykanie?
Der sozusagen die Welt beschützen will. Wo ist der?
Którzy mówią, że będą pomagać, nie, na świecie.
Und an dem Tag habe ich beschlossen, wenn einem Land es einmal so geht wie Ungarn.
I w tym momencie, w tej chwili podjęłem taką decyzję, że jeżeli jakieś państwo, jeszcze jakieś państwo będzie potrzebowało pomocy,
dann bin ich da.
To będę ja i ja pomogę.
Werde Menschen unterstützen.
I będę pomagał.
Und das gilt bis heute so.
I tak jest do dzisiaj.
Ja jestem historykiem pod wpływem historiografii francuskiej, która zupełnie inaczej patrzy. Nie fascynuje się historią polityczną. Więcej, uważam tak jak Francuzi, że historia polityczna jest historią nudną, taką samą. No co w historii politycznej jest? Ktoś kogoś wykańcza, inny przychodzi, przez jakiś czas tam rządzi, zużywa się, przychodzi następny, czyli w zasadzie jest to samo. To, co jest fascynujące w historii, to jest historia kultury, historia obyczaju, historia nauki, historia sztuki, historia ludzkiego talentu. To jest ta barwa. Interesuje mnie człowiek, który zostawia w historii coś, co jest ponadczasowe. Historia napisania tych 200 miast, ona mnie od 10 lat tak uziemiła. Wokół tego jestem zamknięty w swojej pracowni, w swoich podróżach, w swoich wędrówkach. I w wędrówkach, w takich spotkaniach jak to, ja tu przyjechałem z wielką przyjemnością, bo takie spotkania są dla mnie tlenem. Dzięki takim spotkaniom ja dostaję nowe kontakty, nowe informacje, nowe rzeczy, które mogę wprowadzić do historiografii, które by nie były, gdybym tutaj nie był. No to mogę do książki wprowadzić i chyba tym moje książki się wyróżniają i mają dlatego taką recepcję, bo dzisiaj, proszę Państwa, nie sztuka książkę napisać. Każdy napisze, każdy grafoman napisze. Chyba pieniądze zapłacą. Uważam, że ktoś tą książkę chciał przeczytać, kupić, no bo pisać sobie amuzą bez sensu. Więc podstawa jest to, że trafiłem do czytelników, że cała seria jest zbierana książek. To myślę, że to jest to, co mi się w życiu udało i chcę to utrzymać. Podróżuję, teraz byłem 50 spotkań, jutro mam jeszcze 2 spotkania. Są to męczące, bo czasem się jadę do Lubaczowa 500 km, wracam tego samego dnia, w Krośnie byłem niedawno, w Bytomiu. Są, szczególnie na Śląsku, spotkania, gdzie przychodzi po 400-500 osób, głównie wnukowie, potomkowie kresowian. Tak przykładu, byłem w Perth, na Uniwersytecie w Perth, Australii. Jako człowiek cmentarny przyszedłem na cmentarz. Lubię cmentarze. Cmentarz Pinheiro, duży cmentarz w Perth. Wchodzę, a przy bramie potężna kwatera, 300 grobów ludzi z Wołynia. Przeżyłem szok. Myślę, 600 z tego Wołynia do tego Perth jest 18 tysięcy kilometrów. Ja leciałem samolotem coś 14 godzin. Musiałem jakiś tam zastrzyk wziąć, żeby zakrzepu nie dostać w samolocie. Myślę, jak ci ludzie tu trafili? Jakie drogi ich wiodły? Kto ich tutaj po prostu przywiózł? I jak się dorobili pewnej pieniędzy, bo to są nagrobki dość bogate. Nie tylko prosty krzyż, tylko widzę marmurowe z rzeźbami, a przy samym bramie wejściowej duży nagrobek z napisem Karol Osoliński, ostatni polski prokurator miasta Lwowa. Ja słyszałem tylko o Maksymianie Osolińskim, twórcy Ossolineum Wielkiej Polskiej Biblioteki, takiej oksfordzkiej. Tam się proboszcza, bo tam się bardzo mocno rozwinął polski katolicyzm, duży kościół polski wybudowali. Czy ktoś tych Ossolińskich tutaj jest? Mówi, tak, jest wnuk, już nie mówi po polsku, ale może panu dać informację. I dzięki temu poszedłem do niego, dał mi zdjęcie tego Ossolińskiego, historii jego. Dzięki temu zaistniał, on jest w książce. Tak to może nie wiadomo, że taki Ossoliński w ogóle był, a ileż takich postaci jest. Jak w każdym tomie u mnie jest około 1200 nazwisk, to głównie takich, którzy przeminęli, odpłynęli, nikt ich nie zauważył. W ostatniej chwili jakiś późny wnuk mi wskazał, kim on był i co dokonał. Żeby tak pokazać sens tego, co robię, to z tych licznych spotkań najbardziej utkwiło mi w pamięci spotkanie w Stanisławowie. To jest dzisiaj ukraińskie miasto, nazywa się Iwano-Frankiwsk. Duże miasto, ładne miasto, ładnie odbudowane. Ukraina się nierównomiernie rozwija. Są miasta zapyziałe, brudne, odpychające i są miasta, że mają w miarę dobrą samorządność i kwitną. Lwów tak się ładnie podnosi, Łódź bardzo ładnie wygląda. Stanisław jest takim miastem, Komyja jest miastem ładnym. W tym Stanisławie, proszę Państwa, był na moim spotkaniu przywódca prawego sektora. To jest partia ukraińska o bardzo wąskich wpływach politycznych, ale bardzo krzykliwa, bardzo silna narracyjnie i medialnie. Po prostu oni narzucili retorykę historyczną całej Ukrainie i części elitom politycznym polskim. Tenże przywódca prawego sektora wiedział o mnie wszystko jak porządny lustrator. Wiedział, gdzie się urodziłem, kto jest moim ojcem, kto matką, co robiłem, co w życiu napisałem, co w życiu powiedziałem. Wszystko wiedział, chyba więcej niż ja o sobie. I zadał mi takie pytanie. Panie profesorze Nicieja, chcę pan tu publicznie zapytać, dlaczego z uporem maniaka od 35 lat zajmuje się pan naszymi ukraińskimi miastami? Czy pan naprawdę nie ma co w Polsce robić? Czego pan tutaj o tej Ukrainie ciągle pisze i jeździ tutaj? Nie może pan pisać o swoim Strzegonu, gdzie pan się urodził? Czy o Wadowicach, gdzie się rodzice pana urodzili? Nie może pan o Świdnicy pisać, gdzie pan chodził do liceum? Patrzyłem mu w oczy i powiedziałem, proszę pana, ja nie piszę o waszych ukraińskich miastach. Ja jestem historykiem Polski i piszę historię Polski. A jeżeli pan nie ma orientacji, to muszę pana zorientować, że Polska jako duże państwo europejskie nie leżała w tym samym miejscu. Że to jest państwo, które nie miało przez 1000 lat tych samych granic. Było to państwo, które miało pulsujące granice. Inny kształt miała Polska w czasach Piastów, inny w czasach Jagiellonów, inny w czasach Wazów, już było mniejsze. Był czas, że tego państwa w ogóle nie było. Odrodziło się zupełnie w innym miejscu, już dzisiaj jest, bo miało granice nad Zbruczem, Dniestrem, Niemnem, Choryniem. Dzisiaj te rzeki płyną na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie. Jak się odrodziło w 1918-19 roku, gdyby ktoś wówczas powiedział, że Polska leżała nad Odrą albo Nysą Łużycką, to by się w głowę stukali, powiedzieli, zwariował człowiek, jak to? I Polski nie ma nad Choryniem czy Niemnem, a jest nad Odrą. I jak pan mnie namawia, żebym ja pisał historię Polski w granicach dzisiejszego państwa polskiego, to pan mnie namawia, żebym sobie wyciął 3/4 mózgu. Gdzie się urodził? Moniuszko, Kościuszko, Słowacki, Zapolska, Gronger, Miłosz, Konwicki, Herbert. Więc ja nie piszę o waszych ukraińskich miastach, mówię tego polityka prawego sektora. Ja piszę historię Polski.
To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla państwa. Janusz Młyński, dziękuję państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze.